Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
Witamy serdecznie, to jest odcinek podcastu Jesus. Już mi kusiło, żeby powiedzieć podcast, ale już powiedziałem podcast, więc to bez sensu. Ale już jest dobrze. Witamy serdecznie, to my. Jest 503 odcinek. Pierwszy po wypłacie, której jeszcze nie dostałaś. Witamy cieplutko. Dobrze was słyszeć. Słuchałem tego podcastu Dziady z szuflady, wiesz?
O, no i co?
Tak, no jest jakby, to jest ten klimat, którego się spodziewałem po chłopakach. No bo to są już starsi panowie dwaj, ale dają radę. No to jest abstrakcyjny humor, wiadomo, ale bardzo przyjemny. Dobrze się słucha. I nie wiem, czy to jest podcast dla ludzi młodych. W takim sensie młodych myślę o, wiesz, nastolatkach powiedzmy, nie? Że jakby nie wiem, czy oni wyciągną z tego dla siebie coś, bo no ewidentnie jest trochę kierowany do osób, które znają Mana i Maternę, którzy wiedzą, co robili, wiedzą, że właśnie zawsze ich humor był taki, ale może i młodzież też wyłapie coś dla siebie, no trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakby no ja, mnie to bawi, bo po prostu znam ich sprzed lat i wiesz, te wszystkie koce i inne, dalszy ciąg programu za chwilę.
Tak będzie się jak Joda. Dalszy ciąg programu
tak.
Za chwilę. Dalszy ciąg za chwilę programu. Mm-hmm. Ja myślę, że można w tym znaleźć coś dla siebie. Na pewno ten podcast nie jest taki dynamiczny, jak obecnie modne podcasty, powiedzmy. Że oni nie mówią z prędkością 5 razy i nie wiem, nie wrzucają jakiś. Chociaż widać, że montuje im to ktoś młody, bo mają jakieś takie wstawki dźwiękowe i...
No nawet krzyk Wilhelma jest na początku zawsze.
Ale myślę, że jeżeli młodzież dzisiejsza może sięga, niektórzy przedstawiciele młodzieży sięga na przykład do Monty Pythona, no to ja nie odczułam, że muszę mieć jakąś wiedzę o działalności panów wcześniejszej, żeby jakby rozumieć ich poczucie humoru. Na początku, jak słuchałam pierwszego odcinka, to na początku on mi się wydawał właśnie bardzo poważny, że to była zwyczajna po prostu rozmowa, ale potem jak zaczęli cisnąć te swoje teksty i te wcześniejsze nagrania, bo tam mają jakieś nagrane takie reklamy, czy mają nagrane jakieś dialogi swoje, chociaż niektóre dialogi to mam wrażenie, że są totalnie improwizowane, bo oni czasami sami się rozśmieszają wzajemnie. Ale tak, bardzo przyjemnie mi się tego słucha, więc polecamy. Dziady z szuflady, to jest podcast panów Mana i Materny.
I jak się okazało, jak zacząłem słuchać, że to jest produkcja Onet Audio.
A tak, w rzeczy samej.
No, więc to moja stara praca. Nie chcieli mnie
jeszcze
w projekcie podcastu.
Czy pamiętasz, co to jest praca?
Nie, już zapomniałem.
Zapomniałeś.
W każdym razie, tak, zacząłem trochę kącik kulturalny, ale najpierw musimy zacząć od komentarzy z forum przecież.
A tak, rzeczywiście. Ja tylko chciałam taki apel do naszych forumowiczów i forumowiczek wystosować. Taki zdradzić trochę może kulisy.
Zamknijcie mordy.
Kulisy naszej pracy. Nie, wprost przeciwnie, ja z przyjemnością czytam komentarze. Ale przyznam, że skupiam się na tych komentarzach, które są pod postem o ostatnim odcinku.
No jasne.
No bo to jest powiedzmy taka najbardziej bieżąca dyskusja i pod ostatnim odcinkiem rzeczywiście bardzo fajna dyskusja się wywiązała o notatkach, o aplikacjach i o drukarkach i tak dalej.
Ja tylko honorable mention, że bardzo szanowany jest Obsidian, on jest darmowy dla prywatnego wykorzystania, więc to jest aplikacja do robienia notatek, która była polecona na naszym forum. No i ważny wątek o plikach MIDI, czyli Markdown.
MD, czyli Monika i Damian.
Tak, Monika i Damian. Markdown jest także szanowany. Natomiast my jakby w podcaście rozmawialiśmy o tekście czystym bez formatowania, a Markdown jest po prostu sposobem formatowania w ramach pliku tekstowego. No więc jakby no nie ruszyliśmy tego, no bo nie był to temat.
Ja też bardzo kiedyś korzystałam, pamiętam z tego, ale niewiele. Niewiele korzystałam z Markdowna. Także też nie mam za dużo do powiedzenia, więc nie znam się i się wypowiem.
Dobrze.
Ale chciałam powiedzieć o tym, że my nagrywamy odcinki obecnie w czwartki.
Dzisiaj jest czwartek.
Najczęściej, nie zawsze, ale czwartek. Więc jeżeli, mili panowie i miłe panie, chciałybyście załapać się do naszego odcinka, żebyśmy przeczytali wasz komentarz, no to trzeba go napisać najpóźniej w czwartek o godzinie powiedzmy 10 rano, mili państwo.
No tak.
Bo pod odcinkiem sprzed 2 tygodni z kolei się bardzo fajne i złote komentarze pojawiły na sam koniec. kiedy my już byliśmy po nagraniu kolejnego odcinka. Więc w drodze wyjątku mogę sięgnąć tak daleko, jak 2 tygodnie temu, ponieważ uważam, że są to komentarze warte zacytowania. Na przykład komentarz użytkownika Zephyr77. Teraz 6 z 9 jest współprowadzącym podcast IWP-y Your Wife's Podcast.
A tak to...
Nice, bardzo fajnie.
Bardzo mnie to rozbawiło.
Tak, było śmieszne. No i potem Witosław napisał: Misiu, zaufaj mi, nie potrzebujesz się z kolegami spotykać. Piwa i tak nie pijesz, a podcast to sobie sami zrobimy.
No ale po co to komu?
No właśnie.
Tak, po co komu piwo i po co komu koledzy, prawda? Ja nie wiem, ja nie wiem. Arlena, ja bym chciał podcast z kolegami robić, ale mamy podcast w domu.
No oczywiście, klasycznie. Napisał, klasyczna mamuśka.
Hook 8.4, stały bywalec.
Bardzo ładnie, tak, tak.
Tak, i tutaj wiele jest serduszek pod tymi komentarzami i bardzo jest nam miło, że sobie taką bekę z nas robicie. My w ogóle nie mamy z tym żadnego problemu, że jest z nas bekowane. Mhm. Natomiast pod ostatnim postem dotyczącym poprzedniego odcinka chciałabym tylko się odnieść do jednego pytania, które zostało mi zadane, gdyż zostałam oznaczona. Wantrow pyta, co oznacza wyrażenie snake'a? Ponieważ było to jedno z anglojęzycznych słów, których nie przetłumaczyłam karygodnie.
No.
Zaznaczam tylko, że tłumaczenie to jest usługa płatna, a ja tutaj wciąż nie dostałam pieniędzy.
No, zaraz przyjdzie,
no, praca za zero, to wiecie, nie?
To ale tylko już na kanale zero.
Ale już mówię, że snake'a. Co to jest snake'a? W sklepie IKEA są takie sztuczne rośliny, które się nazywają fejka.
Tak.
I snake'a to jest po prostu taka fejka, która wygląda jak snake, czyli wąż. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość. Wszystko, co powiedziałam, to jest nieprawda. Oprócz tego, że snake znaczy wąż. I oprócz tego, że są takie sztuczne rośliny w IKEA, które się nazywają fejka. Chodziło oczywiście o grę snake, zapisywane snake, w którą ja bardzo namiętnie grałam jako posiadaczka kultowego aparatu telefonicznego Nokia 3030, który nabyłam w roku chyba 2001 lub drugim, ale chyba raczej pierwszym. Mam go do dziś.
Tak.
A więc ukończył on w tym roku 23 lata i on nadal działa. Fakt, że musiałam wymienić w nim baterię, czy tam akumulatorek, ale on nadal jest w pełni sprawny.
A to parę lat temu, nie? Jeszcze znalazłaś baterię do niego.
Tak, oczywiście. Mhm. Więc nadal działa. Miałam nawet taki pomysł, żeby przez pewien czas przerzucić się z mojego smartfona właśnie na tę Nokię. Chciałam się pozbyć internetu z telefonu, ale no moja praca nie za bardzo na to mi pozwala. Natomiast jest to telefon w rzeczy samej niezniszczalny do tego stopnia, że jest to obecnie zabawka naszego syna. Wprawdzie jest oczywiście wyłączony i rozładowany, ale on ma frajdę z tego, że ma swój telefon i tam sobie naciska na guziczki i udaje, że dzwoni do babci. I po prostu no nic się z telefonem nie dzieje. No, mamy tylko nadzieję, że nie spadnie na podłogę, bo nie chcemy mieć popękanej podłogi.
To prawda. No wiadomo, no, co jednak te płytki trochę kosztowały, ten gres.
Te marmury i to złoto.
Te marmury i to złoto, dokładnie. Czy jeszcze coś z komentarzy?
Nie, chciałam poza tym bardzo serdecznie pozdrowić, zapewnić, że czytam i mimo, że się nie udzielam specjalnie na forum, to jestem aktywnym czytelnikiem. Także bardzo dziękuję, szczególnie dziękuję za wszystkie miłe słowa.
Czyli lurkujesz.
Lurkuję sobie, tak. I tam nawet dostaję jakieś odznaki za to lurkowanie. Natomiast a propos komentarzy, bo kilka się takich pojawiło o tym, że ja tutaj zdominowałam ten podcast.
No.
No to ja temu nie zaprzeczam, chociaż nie był to absolutnie mój cel, że ja teraz przejmuję ten kanał. Jestem Polką. Tylko raczej jest to chyba odzwierciedlenie również naszej relacji, w której...
Sam nie wiem, co powiedzieć.
No właśnie, w której jednak przez większość czasu ja mówię, chociaż ja wcale nie mówię dużo, ale w porównaniu no, z Wojtkiem każdy mówi dużo.
To jest prawda, ale no polemizowałbym z tym, że nie mówisz dużo.
Myślisz, że mówię dużo?
No raczej mówisz dużo.
Tak na co dzień?
Tak, ale to też może być, uwaga, stereotypy, że po prostu kobiety wypowiadają więcej słów dziennie.
To akurat nie jest stereotyp, to jest poparte badaniami.
No właśnie, więc jakby to raczej z tego wynika, że po prostu jesteś kobietą i jesteś bardziej ekspresyjna mową. Tak?
Może tak. Ekspresyjna mowa.
No nie wiem, jak
pięknie
to nazwać.
Pięknie to ująłeś.
No.
A.
Tak powiedział.
No.
A.
No może coś w tym jest. W każdym razie ja tego nie robię świadomie i I ja bardzo chętnie od czasu do czasu w niektórych odcinkach się usunę na dalszy plan, jeżeli Wojt będzie miał ochotę być bardziej aktywny.
Ejakulować mową.
Ja bym to raczej nazwała taką werbalną biegunką. Znaczy to jest raczej to, co ja prezentuję.
To ja wolę robić to, co ja powiedziałem. Jasne. Chyba niż biegunka. Ale tak, ja...
Ciągle jeszcze... się zastanawiamy, która z tych rzeczy to jest number three. Bo wiemy po angielsku, czym jest number one, no jak tak. się chodzi do toalety. Wiemy, no. czym jest number two, ale ciągle nie wiemy, czym jest number three.
Ja myślę, że to jest jedno i drugie.
Ale że naraz.
No.
To jest bardzo niespotykana sytuacja chyba.
Ale to naraz jedynka i dwójka, bo jeden plus dwa to trzy. I wtedy, rozumiesz?
Okej. No może.
No. No to wtedy, chociaż zwykle dwójka kończy się trójką.
Może
trudno
tak
zrobić kupę bez robienia siku, nie?
Tak, coś o tym wiem, bo kiedyś no miałam zakaz robienia siku, a bardzo mi się chciało właśnie dwójkę i próbowałam zrobić samą dwójkę i nie udało się.
Mhm. A mogę powiedzieć coś bardzo cheesy? Czyli z serowego?
Czy to będzie pierwszy, czy drugi, czy ostatni raz?
No,
nie sądzę.
No, na pewno nie, ale teraz będzie ekstremalnie. No. Bo rozmawiałem ze znajomym właśnie też między innymi o tej dominacji podcastowej.
O.
I zdałem sobie wtedy sprawę, że ja po prostu lubię cię słuchać.
O.
W sensie, że jakby nie lubię przerywać komuś, kto mówi ciekawie. W sensie, że jakby to jest dla mnie naturalne, że w rozmowie daje się przestrzeń na to, żeby ktoś powiedział zdanie do końca i wtedy dopiero się, wiesz, pojawić. A to, że ty masz długie zdania, to już inna sprawa.
No. Ja, różne długie rzeczy, ale zdania też. Aha. No, bardzo jest mi miło, dziękuję serdecznie. Wiadomo, no, nie da się zadowolić wszystkich. Jednym to będzie pasować, a innym nie będzie. No, jasne. I tyle, no.
Ale absolutnie się zgodzę z tym, że jest to naturalne dla naszej relacji, że po prostu tak jest też u nas w domu, więc jak ktoś się zastanawia, jak wygląda nasza codzienność, no to pani mówi, a pan słucha. No.
Chociaż jestem ciekawa, czy są takie domy, to zapraszamy naszych słuchaczy i słuchaczki do wypowiedzenia się, gdzie jest odwrotnie. Na przykład, bo jesteście tacy zdziwieni, że u nas tak jest.
No właśnie.
No, czy u was jest inaczej? Jestem sama ciekawa. Czy są takie domy, gdzie to kobieta więcej milczy?
A może chodzi o to, że wiesz, że owszem, może tak jest, ale że w podcaście powinno być porówno na przykład. Że jakoś to, że nie powinniśmy
to nie jest
przenosić.
Życie.
Tak, że to nie jest życie. To jest życie. Dla nas to jest życie.
Tak, podcast to życie. Football is life. Nie oglądaliście Ted Lasso?
Dokładnie tak. Dobrze, więc natomiast już zapowiedzieliśmy na samym początku i zapowiedzieliśmy też w poprzednim odcinku, że...
Dzisiaj?
Będziemy mieli kącik kulturalny na samym początku, bo nigdy nam się nie udało przez ostatnie chyba 3 czy 2 odcinki przynajmniej zrobić go.
No bo tak się rozgadujesz i potem nie starcza czasu.
Aha. Więc zaczniemy dzisiaj. A przygotowaliśmy się do niego trochę przyspieszając i zmieniając nawet nasze przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o oglądanie seriali. Bo jeden z odcinków obejrzeliśmy w trakcie dnia, co się nigdy nie zdarza. A zwykle oglądamy seriale wieczorem, jak już młody pójdzie spać, to oglądamy jeden odcinek i później... Ty idziesz spać, a ja idę robić rzeczy.
Idziesz pracować. Tak, zazwyczaj nam się udaje obejrzeć jeden odcinek, ale bywały takie czasy, że nam się udawało obejrzeć 15 minut jakiegoś odcinka, albo tak, jeszcze nawet mniej, albo nic, bo już byliśmy tacy padnięci późno, zmęczeni usypianiem. Ale tak, aktualnie mamy rzeczywiście taki wieczorny rytuał, że oglądamy sobie po jednym odcinku jakiegoś serialu wspólnie. Oglądamy na telewizorze, do którego podłączamy dwie pary słuchawek bezprzewodowych, czyli każdy z nas ma swoje dwie słuchawki w swoich uszach i dzięki temu, no po prostu w domu nic nie słychać ogólnie, tylko my sobie słyszymy na słuchawkach.
Tak jest.
A że bardzo chcieliśmy, znaczy ja taki miałem pomysł, żeby skończyć oglądać serial, który oglądaliśmy przez ostatnie chyba 2 miesiące albo dłużej, jeszcze przed nagraniem dzisiejszego odcinka. No i akurat tak nam wypadło, że powinniśmy ten ostatni odcinek obejrzeć dziś wieczorem, a to już by było za późno.
No, to prawda.
Więc właśnie złamaliśmy trochę system i nasze procedury i wczoraj obejrzeliśmy jeden odcinek, przedostatni w ciągu dnia, a ostatni wczoraj wieczorem. Także niniejszym zakończyliśmy oglądanie serialu pod tytułem Better Call Saul.
Tak.
No i właśnie dziś czeka nas coś nowego. I może teraz ty, Wojtku.
A jeszcze zanim coś nowego, to ja zapytam się, czy masz depresję poserialową?
Nie, po tym serialu nie.
A, po tym nie masz. Nie. Okay.
Ale są seriale, po których mam. Na przykład mam, oczywiście mam po Friendsach, wiadomo, no ale to już
długo,
od 20 lat.
Trzyma.
Tak, od 20 lat równo.
No.
I mam po Modern Family, czyli po współczesnej rodzinie. Mhm. Mam depresję serialową po... Oczywiście wiadomo, używamy tego słowa żartobliwie. My wiemy, że depresja to jest poważna choroba i nie należy z niej żartować. Tak sobie mówimy z przymrużeniem oka. Czyli mamy taki żal serialowy.
Mhm.
Po serialu Schitt's Creek.
Oj, tak. To
ja nawet też. Tak sobie myślę, że obejrzę go jeszcze raz może w tym roku. To jest doskonały serial. To jest tak fantastycznie napisane i tam są tak fantastyczne postacie, że głowa mała, także polecamy bardzo.
Taki, że...
No, naprawdę. No. Tak, to z tego, co mi teraz przychodzi do głowy, to chyba te trzy. Po tym nie mam. Bardziej miałam po Breaking Bad, którego, jak może nie wszyscy wiedzą, Better Call Saul jest prequelem. Więc pokazuje wydarzenia wcześniejsze.
A
prequel to jest, no bo używa się słowa prequel też w języku polskim, kiedy mówimy o kinie czy o serialu. A więc oficjalnego tłumaczenia nie ma, ale jakbyśmy mogli przetłumaczyć prequel? Może powiedzieć na przykład ciąg dalszy to nie. No to może ciąg wsteczny?
Ciąg wsteczny, o to fajne jest. Ciąg wsteczny.
Nie wiem.
Zaraz mechanicy jacyś by się obrazili,
tak,
że używamy
ich. Tak, bo wsteczny to
ich...
znaczy, że do tyłu i tam przecież akcja wcale się nie dzieje do tyłu, tylko gdzieś tam zaczynamy
wcześniej. Przecież to nie memento.
Otóż to. Ale no nie mam lepszego pomysłu w tej chwili. W każdym razie obejrzeliśmy wczoraj ostatni odcinek, a więc to oznacza, że dziś zaczniemy coś nowego. I czy ty, Wojtku, wiesz, co to będzie?
Nie, bo rzeczywiście duży wpływ na to, co oglądamy, masz ty, chociaż to chyba ja zaproponowałem Better Call Saul akurat zeszłym razem.
Tak, bo to było nasze drugie podejście już do tego serialu.
Tak, bo za pierwszym, my żeśmy zaczęli go oglądać w momencie, kiedy on miał premierę na Netflixie i to nie był dobry czas na oglądanie tego. Z różnych powodów, a nawet nie jestem w stanie ich nazwać, po prostu nam nie siadło.
Mm-hmm.
Ale że też nasz już nie prowadzący, ale
współakcjonariusz.
Współakcjonariusz, bardzo ładnie. Orzeszek obejrzał całość i bardzo wychwalał i mówił, że według niego nawet czasem momentami niektóre odcinki były mocniejsze i lepsze niż Breaking Bad.
Mm-hmm.
No to była dla mnie silna rekomendacja i rzeczywiście chciałem wrócić jednak i spróbować jeszcze raz. No i się udało.
Tak, obejrzeliśmy do końca, nawet z zaciekawieniem. Nie tak jak czasami oglądam niektóre seriale, że to właśnie lektura obowiązkowa, ale tak, bardzo fajnie się oglądało. No nie wiem, tak sobie myślę dzisiaj o tym Saulu, a raczej Jimmy. Tak zastanawiam się, co on tam porabia, no ale bez spoilerowania. Wiemy, że on tam, gdzie jest, to on tam jeszcze jest. Tam, gdzie ma być.
I właśnie też znowu bardzo będę się starał nie zaspoilerować tego, ale jest tam, gdzie powinien być, ale na warunkach, które są częściowo pozytywne, bo częściowo też pozytywnie go odbieramy jako postać. Nie? Że jakby widz ma to poczucie, że okej, ma to, na co zasłużył, ale nie ma za źle, bo my go trochę jednak lubimy.
No nie wiem, czy za dużo tutaj już nie powiedziałeś.
W każdym razie,
jak to u nas wygląda, jeśli chodzi o dobór w ogóle tych seriali, które oglądamy? Bo my nie oglądamy wszystkiego razem.
To prawda.
Są seriale, które oglądamy razem i to są te, które oglądamy sobie właśnie wieczorem, a są takie, które ja oglądam sama, albo Wojt ogląda sam.
Ja sam na przykład teraz jestem w ciągu oglądania Survivora, o którym już opowiadałem w After Darku którymś.
Tak, no nie wiem, czy nazwałabym to serialem akurat, ale no jest to jakaś seria na pewno. No
tak.
I to bardzo długa, wręcz tasiemiec nawet bym chyba powiedziała.
9 sezon.
Właśnie.
Z 40.
Tak. No więc my robimy tak, że po pierwsze my już się dosyć dobrze znamy i wiemy, kto co lubi. To znaczy na przykład jaką ja mam wrażliwość na horror, a mam dosyć dużą wrażliwość. Albo jaki typ fabuły czy humoru spodoba się tobie. Więc wiemy mniej więcej, potrafimy oszacować, jak któraś z nas obejrzy sobie pierwszy odcinek jakiegoś nowego serialu, samo sobie obejrzy, to mniej więcej umiemy powiedzieć, o, to ci się spodoba, możemy to obejrzeć razem. I wtedy ten pierwszy odcinek oglądamy, ta jedna osoba po raz drugi, już wspólnie. I wtedy decydujemy po pierwszym, a czasami po dwóch albo po trzech odcinkach, czy oglądamy dalej razem, czy na przykład ja sobie będę go oglądać sama, albo ty sobie będziesz go oglądać sam, albo że w ogóle już nie oglądamy. Mhm. I tak było na przykład z serialem The Marvelous Mrs. Maisel. Nie wiem, czy pamiętasz. Takiej kobiecie w latach 50. czy 60., która była stand-uperką. I ten serial zdobywa multum nagród, multum. Więc mówimy, no milion much nie może się mylić. Mm-hmm. I daliśmy mu szansę. I obejrzeliśmy chyba ze 3 odcinki i kompletnie nam nie podeszło. Mm-hmm. I żadne z nas tego nie oglądało dalej.
Bo jakoś w ogóle nie znalazłem tam komedii w tym.
Tak, ja też nie za bardzo. Ja tam znajdowałam z kolei bardzo dużo elementów, które bym nazwała przerost formy nad treścią. Mm-hmm. Czyli tak jakby spełniających kryteria sztuki wysokiej. I tego, że ten serial jest, ma bardzo duży budżet i że ma świetną scenografię i świetną charakteryzację
kostiumy
no. Tak, i bardzo dobre aktorstwo, bo tam nawet długie monologi czasami są wygłaszane. I ja to wszystko doceniam, ale nie czerpię przyjemności z oglądania go.
Mhm, jasne.
Daliśmy sobie spokój.
Za dużo jest seriali, żeby marnować czas na coś, co... Tak. Co ci średnio leży.
Tak. No i tak samo jest na przykład, jak ty czasami obejrzysz jakiś pierwszy odcinek czegoś i mówisz, no to chyba raczej nie dla ciebie, bo będziesz się za bardzo bała. No mhm. I wtedy ja ci ufam. Bo ja tak mam, że jak mi ktoś powie, o fuj, jak to śmierdzi, chcesz powąchać? Ja mówię, nie muszę, bo ja wierzę, że śmierdzi. Mhm. Więc tak samo jest z tym. Chociaż czasami, nie wiem, mam wrażenie, że tak trochę przeceniasz tą moją wrażliwość, bo mówisz, nie, to będzie dla ciebie spoko, a potem ja mówię, że to jednak dla mnie nie jest spoko, ja się to za bardzo boję i będzie mi się to śniło po nocy. I z tego powodu na przykład ciągle nie dałam szansy jeszcze serialowi Stranger Things, który ty mówiłeś, no tak, że mi podejdzie, a ja tak ciągle się go boję, no ale... Fakt, że nie obejrzałam pierwszego odcinka, więc nie mogę o nim nic powiedzieć jeszcze.
No, znaczy ja przestałem też oglądać, bo obejrzałem chyba z 2 sezony, może 3, bo tam tego jest więcej. I no są tam potwory. Jest ten taki element właśnie strachu i napięcia wywołanego przez klimat mroczny i tej drugiej strony, czy jak to tam się nazywało. Natomiast... zdecydowaną większość czasu ekranowego ma tam przede wszystkim klimat lat 80., 90., czyli takich bliskich nam, wiesz, z dzieciństwa. I on bardzo dużo jedzie na tym klimacie, który jest dla ciebie, wiesz, jakoś sentymentalny, nie? Że jakby wracasz trochę do tamtych czasów, widzisz te kasety magnetofonowe i mówisz, o wow, kasety magnetofonowe, ale
znaczy,
super.
Przepraszam, ale ja nadal jestem w posiadaniu kilkunastu kaset. Nawet
oczywiście.
Mam magnetofon, na którym mogę je odtwarzać.
No wiem, ale jakby no dzisiaj dla, wiesz, młodzieży to jest w ogóle jakaś historia prehistoryczna wręcz. No, nie mówi się tak.
Prehistoria.
To jest po prostu prehistoria, tak. Mm-hmm. Ale ten klimat siada, muzyka z tamtych czasów, nawet sposób kolorowania jakby tego serialu jest taki właśnie oldschoolowy. Trochę ziarno na obrazku. No, wszystko siedzi, jakby jest dobrze zrobione, osadzone po prostu w czasach, które są nam, tobie i mnie, bliskie. Więc z tego względu myślę, żeby ci siadło. Tylko no, jest tam też element właśnie takiej, wiesz...
Paranormalny
Activity. Tak. O Paranormal no, Activity, to był kurde straszny film.
Ja tego nie widziałam,
bo ja
wiedziałam, że to jest bardzo straszne i nawet byłam kiedyś na wyjeździe integracyjnym z koleżankami z korporacji, kiedy jeszcze pracowałam w korporacji i one sobie wymyśliły właśnie któregoś wieczoru, że one będą oglądać ten film razem. Ja bardzo dziękuję, ja was bardzo lubię i chętnie bym spędziła z wami czas, ale jednak mój spokój umysłu i moje zdrowie psychiczne jest dla mnie ważniejsze, więc ja sobie poszłam spać do swojego pokoju, a one sobie oglądały.
Mhm.
Dobre.
No, nie wiem, czy to takie dobre. Także Orzeszku, troszeczkę tutaj, wiesz, popracuj nad tymi kwestiami, które chcesz wtrącać. Ale no tak, tak to było. Także nie, horrory absolutnie nie są dla mnie. Raz się zmusiłam i poszłam na horror do kina z kolegą, po prostu na którym mi wtedy bardzo zależało i bardziej mi zależało na koledze niż na tym, że idę na horror. Mhm. Ale odpłaciłam to potem 3 miesiącami koszmarów w nocy, więc dziękuję bardzo, ale nie. A powiedz Wojtku,
tak,
żebyś to też ty coś powiedział,
aha,
nie? Tutaj.
No.
Powiedz Wojtku, jakie mamy ustalenia ze sobą, jak oglądamy seriale, czyli jakby... Widzisz, tak trochę ci chcę zasugerować odpowiedź tym pytaniem.
Ale że co?
Że jakie mamy zasady, no, jak na przykład oglądamy jakiś serial razem.
No to na przykład, że nie wolno nam oglądać dalszych odcinków pojedynczo.
Tak.
No to jest jakby No to jest poziom zdrady, nie? W sensie, jeżeli tak. obejrzysz, to koniec.
Ja myślę, że to jest nawet gorzej
wniosku.
Niż zdrada.
Może być nawet gorzej, tak. Więc to jest główna zasada.
Tak.
A czy są jeszcze jakieś inne, to nie wiem.
A jak oglądamy sobie sami, a na przykład ty oglądasz sam w jakich warunkach? Jakby kiedy?
Aha, no ja, no tak wiesz, przy jedzeniu, tu gdzieś na iPadzie, jakoś tam, no tak jak Survivora oglądam, no to jak po prostu mam te 40 minut, bo mniej więcej tyle trwają odcinki, wiem, że nic się w tym czasie nie będzie działo, to sobie odpalam. To zwykle jest w trakcie dnia, czasem właśnie wieczorem, jak już pójdziecie spać, to sobie jeszcze jeden odpalę. Był taki czas, że miałem jakieś tam zlecenie dłuższe, przy którym nie musiałem jakby skupiać się bardzo na słuchaniu tego, co robię. Mhm. Jakiś tam montaż taki dość mechaniczny. To wtedy też w rogu ekranu na picture in picture leciał serial, a ja sobie to montowałem na full screenie. I bardziej słuchałem tego serialu niż oglądałem, ale to też wybierałem właśnie tego typu rzeczy. Reacher na przykład obejrzałem wtedy. Obejrzałem The Purge, taki serial o tej takiej godziny, że
to
jest...
był serial? Ja myślałam, że to był film.
Był film na początku, a później zrobili seriale z tego. Aha. Jeszcze. No bo koncept był ciekawy. Jest to taki, no, B-klasy, bym powiedział, serial. Bardzo prosty i przewidywalny, ale dobrze się to oglądało, dobrze się bawiłem. Już też o tym mówiłem w podcaście jakiś czas temu, więc siadło. Więc to są takie momenty, że i wtedy bardzo nadgoniłem w ogóle oglądanie samemu. Mhm. Bo do tamtego czasu tak nie za bardzo miałem czas na znaleźć, wiesz, czy nie chciałem, nie wiem, no nie było takiego wolnego czasu dla mnie za bardzo, bo dużo rzeczy się działo wokół innych spraw.
Mi się wydaje, że też zmieniło się trochę nasze myślenie o oglądaniu seriali i to podejście właśnie, że to nie jest tak, że musisz usiąść przed ekranem i w 100% się skupiać na tym i po prostu nie robisz nic innego, tylko oglądasz ten serial. Znaczy my tak robimy wieczorami. Chociaż też czasami się zdarzy jakiś second screen, bo zależy co się dzieje.
No tak, tak, tak.
Ale tak normalnie, no to jak oglądamy sobie sami, to ja też tak robię, że właściwie ja się skupiam na oglądaniu tylko podczas jedzenia. Czyli Aha. tak naprawdę to też nie jest tak, że tylko oglądam. Ja tylko jem sobie, no nie muszę patrzeć w talerz.
No oczywiście.
Więc
oczywiście.
Patrzę sobie na ekran i sobie oglądam. Natomiast rzeczywiście czasami podczas pracy, podczas, nie wiem, nawet mi się zdarzało podczas składania prania. Że sobie tam na telefonie coś puszczę.
No jasne.
No i też zmieniło się to, że ja nigdy nie mam takiego planu, że dzisiaj obejrzę jeden odcinek. Mhm. Tylko obejrzę tyle, ile obejrzę. Nie? Obejrzę czasami 5 minut, a czasami 10. I tak z czasem się to ten serial gdzieś tam zbiera i idę jakoś tam do przodu. Trochę to traktuję jak czytanie książki. Że jak przeczytam dwa zdania, to też jest trochę przeczytana książka.
Ja lubię sobie puścić na przykład odcineczek jak gotuję. No bo plus jest taki, jak się ma iPada czy jakiś przenośny ekran, możesz go postawić w dowolnym miejscu, masz słuchawki czy lecisz z głośnika, no bo zwykle tam nikomu nie przeszkadzam wtedy i to jest ten plus, że to może być taka nasza przenośna telewizja. Ja trochę tak zacząłem to traktować, właśnie zauważyłem, że lubię jak mi coś leci w tle, nie lubię jak to jest telewizja, tylko lubię jak to jest coś, co ja faktycznie wybrałem. Ale przy takich czynnościach, które no, w tych naszych starszych domach pewnie jakby ta funkcja jest identyczna. To znaczy ktoś gotuje, puszcza sobie w tle tą telewizję, która gdzieś tam szumi. Trochę ogląda, trochę nie, raczej słucha i tak wygląda właśnie, wiesz, oglądanie telewizji w większości pewnie domów naszych rodziców na przykład, nie? I czy u moich dziadków tak zawsze było, nie? Że telewizor był włączony praktycznie cały dzień? No bo a to serial był puszczony, a to jakieś wiadomości, cokolwiek. No po prostu telewizor jest włączony. I jak się przychodziło do dziadków, to zawsze rozkręcony na maksa, bo już przygłusi, wiesz. Tam jak my przychodziliśmy, tak. to go przyciszali albo w ogóle wyłączali, ale no tak, był taką ważną częścią ich życia. A teraz zauważam, że właśnie troszeczkę w innym modelu, bo ja wybieram co chcę, ale ten szum w tle jednak. Rzeczywiście te seriale przejmują tą rolę. Nie? Takiego szumu,
no
gdzie
tak,
ja słucham i oglądam.
Jednak po pierwsze, wybierasz sobie tą treść, która tak. tam ma lecieć na tym iPadzie.
Nie mam reklam.
Nie masz reklam. Mm-hmm. I jesteś zainteresowany faktycznie tą konkretną treścią. Może nie w taki sposób, że się na niej skupiasz, ale nie robisz tak na przykład, że a to sobie leci, a ja pójdę sobie zrobić kawę do innego pokoju.
No nie, to ja muszę zapauzować. No albo właśnie. Wziąć ze sobą. Jakby...
No właśnie. Tak. A rola tego telewizora to było raczej robienie hałasu. Mm-hmm. Żeby nie było ciszy w domu.
No tak.
Obojętnie,
to nie,
co tam jest.
To aż tak nie, oczywiście. Mm-hmm. Jakby bardziej chodzi o taką ciszę w głowie. Jak gotuję, no to jakby nie muszę myśleć o tym jakoś super specjalnie. Wiesz, mm-hmm. Podglądam, co muszę zrobić w dalszej kolejności, ale no, mózg jest gotowy na to, żeby przyjąć jeszcze jakąś treść i wtedy sobie puszczam. Mm-hmm.
Tak. Ja też najczęściej właśnie oglądam przy czymś, przy robieniu czegoś, a jeśli się mam skupić w 100%, to albo musi być właśnie przy jedzeniu, albo to musi być jakiś film czy serial, który nie jest ani po polsku, ani po angielsku. No bo wtedy ja nie mogę tylko słuchać.
No tak, musisz czytać napisy.
Tak, muszę czytać napisy, albo muszę patrzeć w ekran. Mhm. Więc chyba dlatego tak rzadko konsumuję w ogóle treści innojęzyczne. Mhm. No chyba, że ktoś mi właśnie coś poleci, no takie coś jest wyjątkowego, to wtedy po prostu wiem, że muszę się skupić w 100% na tym, co oglądam.
Ale jest też coś takiego, że jak oglądamy razem, no to właśnie poziom skupienia jest wyższy, bo zwykle nie robimy nic poza tym, więc wtedy też możemy wybierać seriale innojęzyczne, no bo i tak będziemy czytać, bo i tak patrzymy, więc to nam nie przeszkadza. No i Better Call Saul, tam też było trochę rzeczy po hiszpańsku, więc były napisy i musieliśmy się z nimi zapoznać. Nie?
Tak, były nawet takie odcinki, że tam pół odcinka jest po hiszpańsku, więc tam trzeba było czytać.
Ale to jest wtedy takie poważne oglądanie i mam wrażenie, że jak razem coś oglądamy, to są rzeczy jakby jakościowo, wiesz, top.
Tak.
Bo nie chcemy tracić wspólnego czasu.
Tak.
No coś słabego.
Tak, słabe rzeczy.
Więc rzeczywiście to są te takie najlepsze. Bo jak oglądamy sami, no to ja przynajmniej różnie dobieram, ale są to raczej mniej topowe rzeczy.
No ja to tam różnie. Mhm. Ale no tak, to są takie, które wiem, że ciebie nie zainteresują, więc kiedy ja sobie tam to obejrzę, to już tam mój biznes. Także takie mamy sposoby i jestem bardzo ciekawa na przykład, czy nasi słuchacze i słuchaczki mają podobnie. Może, bo dla mnie na przykład, gdyby mi ktoś opowiedział w taki sposób o oglądaniu seriali jeszcze parę lat temu, to pomyślałam, że to takie dziwne trochę, że dziwny system. Aha. Tak, niektóre oglądasz sam, niektóre ja sama, niektóre razem, przy gotowaniu albo w ogóle przy składaniu prania, ale dziwne. Nie, że kiedyś mi się tak wydawało, że muszę być bardziej skupiona na tej konkretnej treści albo dobierać je jakoś tak, nie wiem, mądrzej. Na przykład ja też nie za bardzo idę za trendami. Jak coś jest bardzo modne w danej chwili, to też nie jest tak, że ja się od razu rzucam na ten serial.
Ja mam zawsze blokadę. Mm-hmm. Wręcz. Że jak wszyscy krzyczą, że coś jest super, ja zawsze mam taką jakość. Nawet nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Że dlaczego jakby nie rzucam się razem z resztą. Nie? Ale było tak, o na przykład z 1670. No to tak, jak tylko się pojawił, była premiera... Bardzo szybko obejrzeliśmy pierwszy odcinek, bo nawet przerwaliśmy Better Call Saul, żeby zrobić, obejrzeć te cały sezon. Nie?
Tak też czasem robimy, że przerywamy jakiś długi serial, żeby coś krótszego obejrzeć w międzyczasie.
Więc wtedy trochę żeśmy za tymi muchami polecieli.
No ale, mnie nie zachęciły te muchy, tylko mnie zachęcił po prostu zwiastun. Obejrzałam zwiastun, bo on tam się gdzieś automatycznie odpalił na Netflixie i zobaczyłam, o to jest śmieszne. Mhm. Więc chcę to zobaczyć. Mhm. Niezależnie od tego, czy ktoś mi to polecał, czy nie.
No tak.
Tak było na przykład właśnie z Modern Family, o którym nikt mi nie mówił, kiedy ja zaczęłam go oglądać.
Aha.
Bo mnie do obejrzenia Modern Family zachęcił wywiad z Sofią Vergarą, który zobaczyłam u Ellen. I ten wywiad był bardzo śmieszny. Ona była bardzo zabawna. Mhm. Tam wtedy w tym programie pokazano też fragment samego serialu i sobie pomyślałam, o, to może być fajne. Mhm. I ja to zaczęłam najpierw sama oglądać.
No tak.
Potem my się poznaliśmy i ci opowiedziałam o tym serialu i obejrzeliśmy razem jakby to, do czego ja też doszłam sama, więc ja jakby powtórzyłam sobie te pierwsze, nie wiem, dwa sezony, a potem już oglądaliśmy do końca razem.
Tak,
kiedy były nowe odcinki, na przykład kilku różnych seriali tego samego dnia, to ja zawsze chciałam Modern Family obejrzeć najpierw. Mhm. Mówię, nawet gdybym zasnęła, to jest najważniejsze.
No jasne.
To jest najlepszy content, jaki dziś zobaczę. Ale myślę, że ciekawe też było oglądanie nasze Gry o Tron. Chcesz o tym opowiedzieć?
Ale że...
No najpierw jak to się zaczęło i potem jak oglądaliśmy ostatni sezon.
Czy jak się zaczęło, to nie pamiętam do końca.
Dostaliśmy zestaw z pierwszym sezonem.
Tak, na DVD tego? Jakoś.
Nie na DVD.
Nie?
Na Blu-rayu dostaliśmy. I ponieważ my nigdy wcześniej nie oglądaliśmy nic na Blu-rayu, to chcieliśmy zobaczyć, co to w ogóle jest. Jak się to je.
I my to oglądaliśmy na PS4.
Tak.
Bo to był jedyny odtwarzacz płyt faktycznie. I co jest w ogóle zabawne akurat w kontekście tego serialu, że te pierwsze sezony są strasznie chujowe jakościowo. W sensie one są...
Przepraszamy za słownictwo, jeżeli tak, słuchają oczywiście. Nas małe dzieci.
Bardzo są słabe, bo, no bo tam budżety na odcinki były jakieś śmiesznie małe. No bo
znaczy,
to był
pierwszy
początek...
sezon jest po prostu tak toporny.
No na maksa.
I takie beznadziejne jest choćby oświetlenie w tym sezonie, że to po prostu
blue screen, czy tam
widać...
green screen właściwie, no widać.
Green screen nie pamiętam, ale no. Pamiętam, że tam ewidentnie widać, że taka zwykła lampa gdzieś świeci w tle. To jest no tak, tak nienaturalne, no. To jest tak źle zrobione technicznie. No tak.
A my oglądaliśmy to na Blu-rayu, który tak. Ma nam dostarczyć najlepszą jakość możliwą, nie? Więc to było w ogóle śmieszne. Ale tak, no złapaliśmy bakcyla i później oglądaliśmy razem kolejne sezony. No i jak doszliśmy w którymś momencie do bieżących, czyli tych, które już później miały premierę, w poniedziałki pamiętam, była premiera tak. Chyba o którejś tam rano. I były takie sytuacje, że ja umawiałem się w pracy z Andrzejkiem, którego pozdrawiamy serdecznie, jeżeli słucha, że ja przyjdę tego dnia w poniedziałki do pracy na 10, czy nawet tam między 10 a 11, bo muszę obejrzeć nowy odcinek Gry o Tron.
Tak, ale dlaczego tak robiłeś, Wojtku?
Żeby uniknąć spoilerów.
Tak, bo najgorsze było to, że ta nieszczęsna Gra o Tron, szczególnie ten ostatni sezon, wiele o nim powiedziano, nie będziemy teraz jakościowej dyskusji przeprowadzać, wychodziła raz w tygodniu po jednym odcinku. Mm-hmm. I cały internet huczał o tym, co w tym odcinku się dzieje. Mm-hmm. I niestety nie każdy był taki kulturalny i nie miał tyle pomyślunku, żeby unikać spoilerowania. Mm-hmm. Więc po prostu bywało tak, że nam czasami niektórzy internauci psuli zabawę.
Niestety.
Na grubo.
No właśnie. Więc żebyśmy sobie nie psuli tej zabawy, to my mieliśmy tak, że w poniedziałki rano wstawaliśmy, oglądaliśmy ten bieżący, najnowszy odcinek bez zaglądania w ogóle do internetu, mm-hmm. głównie na Twittera, bo to tam zwykle tak, się pojawiali prawda. Tacy złoczyńcy spoilerujący. No i jak już obejrzeliśmy, mówimy okej, okay, jesteśmy gotowi, żeby brać udział w przeróżnych dyskusjach, rozumieć wszystkie memy, żarty i inne takie i możemy rozpoczynać ten dzień.
Tak, tak było.
I też pamiętam, że kiedy oglądaliśmy te odcinki, to mi na każdym odcinku zegarek wysyłał powiadomienie, że moje tętno przekroczyło normę i czy na pewno wszystko jest w porządku.
No bo siedzisz na dupie,
bo ja się
a serduchowali.
Tak ekscytowałam,
nie? No
tak.
To prawda, to prawda. No to dobry to był serial. Jakby końcówka, wiadomo, no, są dyskusje na temat finału szczególnie, ale ja uważam, że warto było spędzić ten czas, żeby zapoznać się z tą treścią. Po prostu. To był po prostu dobry, bardzo dobry serial.
Tak. Poza tym to jest na pewno ważny tytuł ogólnie w naszej popkulturze takiej współczesnej, więc warto po prostu go znać.
Nie wiem, czy nie jeden z ostatnich, bo to przez jakby pączkowanie streamingów, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, bardzo trudno jest dzisiaj zrobić produkcję. No i to też jest kwestia dystrybucji, że musi wychodzić raz w tygodniu, żeby wywołać taki efekt, że jeżeli wszyscy oglądamy, to wszyscy oglądamy mniej więcej w tym samym czasie, wszyscy rozmawiamy o tych odcinkach później przez tydzień na przykład, nie? I właśnie mało jest seriali dzisiaj, w których powiedzmy, że ta większość naszych znajomych i większość tych ludzi, którzy nas otaczają, ogląda to samo. Nie? I jakby ekscytuje się tym, rozmawia o tym i to jest jakby część naszego kulturalnego życia. Bo no, oglądamy to, co chcemy, kiedy chcemy i jakby ten efekt jarania się tą jedną rzeczą jest dużo mniejszy niż za czasów Gry o Tron. No bo no właśnie, to głównie chodzi o tą dystrybucję pewnie.
No wiesz, to nie jest tylko kwestia dystrybucji, bo ten serial po prostu był fenomenem do tego stopnia, że aktorzy, z którymi oglądałem wywiady, mówili w tych wywiadach, że no, oni nie są w stanie nigdzie pojechać na wakacje, no bo tak. Ten serial jest oglądany na całym świecie i gdzie by się nie zaszyli, w jakim zakątku świata, zawsze się znajdzie ktoś, kto ich rozpozna.
I tak znaczy, jak wiesz, czasami, kto się może zaszyć?
Może się zacząć The Night King. Może się zaszyć.
No nie, no i Peter Dinklage na pewno. Dużo łatwiej. Żarty.
No to ja jednak moja odpowiedź zostaje przy swojej odpowiedzi. The Night King.
Serio?
Właśnie. To jest właśnie poziom tego podcastu, poziom piwnicy.
No, ale bardzo dużo nam czasu zeszło rozmawianie. Co oglądamy następne?
Wiesz co, jeszcze nie wiem, ale mam listę, bo ja mam zawsze listę przygotowaną.
A
i teraz...
zrobimy to na forum głosowanie?
Nie,
żeby
bo my
ludzie
już
nam
dzisiaj,
wybrali?
Nie, bo my już dzisiaj musimy obejrzeć, no bo tak. Nie mamy czasu, aż ktoś zagłosuje sobie we wtorek.
Więc... Ale to niech zrobimy głosowanie i na przykład zobaczymy, czy wybrali to, co faktycznie zaczęliśmy.
No dobra, może tak być. Więc ja mam następujące tytuły do
proszę
przetestowania.
Bardzo.
Bad Sisters.
Dobra.
Homecoming. Mhm. Jury Duty. Mhm. I trzeci sezon czegoś, co już znamy, Lupin.
A, Lupin, okej. Okay. No to będzie krótki strzał.
Tak, bo jest 7 odcinków tylko.
Okay.
Natomiast te pozostałe to są rzeczy zupełnie nowe. No ale dodaję je do swojej listy, dlatego że ktoś polecił, albo zobaczyłam zwiastun i mi się spodobało. Z jakiegoś powodu chcę je obejrzeć. Albo raczej dać im szansę.
No
pytanie,
tak,
czy
tak,
one
tak,
wykorzystają tę
ale
szansę.
Ale jeszcze często takim wyznacznikiem, który nam się sprawdza zwykle, są nagrody Emmy.
Tak.
Że jak coś
w taki
jest
sposób
obsypane,
trafiliśmy na Fleabag na przykład.
Na przykład, dokładnie. Więc takich seriali, jakby, które dostały nagrodę Emmy, już mamy na koncie dużo, więc tym też się kierujemy. No po prostu jeżeli coś dostaje dużo nagród,
dobra,
to znaczy, że warto na to zwrócić uwagę. No i też jakby sprawdzenie, pierwszy odcinek, czasem to są pierwsze trzy, tak jak było właśnie z tą Mrs. Weasel, czy tam inne.
Maisel.
Aha. Był taki serial na Cartoon Network. Znaczy serial
I
właśnie.
I Am Weasel.
I Am Weasel, no właśnie, tak mi się skojarzyło teraz. Bardzo lubiłem to. To był moje Cartoon Network. To było I Am Weasel, Krowa i Kurczak.
Tak.
Dexter's Laboratory.
I Johnny Bravo.
No oczywiście.
She wants me. Tak było. No, troszeczkę nam więcej dzisiaj zeszło na tym kąciku kulturalnym, to może przez najbliższy miesiąc
nie
dajmy,
będzie
damy
w ogóle
spokój.
Dokładnie. Tylko wspomnimy, co zaczęliśmy oglądać, żeby powiedzieć, co wy wybraliście, co byście wybrali z tej listy. I ewentualnie ja zachęcam do wypisania swoich propozycji.
Tak, i rekomendowania nam różnych tytułów.
Tak, my bardzo chętnie, bo mówię, jak kończymy serial, to wtedy jest open spot.
Tak, to jest ten moment, kiedy robimy rekrutację.
Dokładnie, jest rekrutacja, bo może coś z tych, które zapisałaś, nie siądzie po pierwszym odcinku, no to wtedy potrzebujemy
tak.
kolejnych. Więc zapraszamy. No oczywiście wiadomo, no lista obejrzanych to jest bardzo długa,
oj,
więc
bardzo.
Może być tak, że wy będziecie wrzucać coś, co już my znamy, ale może...
Może
coś,
nie,
czego
warto
nie.
próbować.
No, ja The Wire gdzieś mi tam chodzi po głowie, że warto by było obejrzeć, bo to jest dobry serial podobno.
No dużo, o wielu serialach słyszałem, no. że są dobre.
No tak, no
czasem
właśnie.
Czasem się to sprawdza, a czasem się nie sprawdza.
Jest to prawda, jest dużo też starych, których nie widzieliśmy, więc tak, no.
Na pewno
no,
znajdziemy
zobaczymy.
Jeszcze coś do oglądania.
Dobrze, to teraz.
A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.
Dokładnie, proszę
tak.
bardzo, już pan
powrócił,
pan Janusz,
dziękujemy.
Wrócił. I jest twój kącik, prawda?
Tak, ja mam dzisiaj bardzo krótki mój kącik pod tytułem Trochę Techniki, ponieważ chciałam opowiedzieć o tym, jaki fajny patent sobie odkryłam. Nie, też jakoś niedawno, ale no może nie wszyscy wiedzą o tym patencie, a mianowicie, że na telefonach typu iPhone w kontaktach można sobie przypisać do konkretnego kontaktu osobę powiązaną. I to oznacza, już mówię, co mam na myśli, że na przykład szukam sobie Wojta w moim telefonie, który jest opisany jako Wojt.
To ja.
I teraz na przykład, gdybym chciała do ciebie zadzwonić za pomocą pani asystentki Siri, to nie mogę powiedzieć twojego imienia, bo ona go po prostu nie zrozumie.
White.
Ona chyba mówi nawet jakieś...
Wodged.
Wodged albo wodged. No więc jest to absolutnie niedopuszczalne, że ona nie zna języka polskiego. Więc w kontakcie wchodzę w edycję i tam na dole jest, jak się scrollnie, czyli przewinie w dół, scroll, przewijać. Właśnie jest taki plusik, dodaj osobę powiązaną. I teraz ja sobie tutaj dodałam siebie jako małżonek, więc teraz, jak ja chcę do ciebie zadzwonić, to mówię po prostu do Siri, żeby zadzwoniła do mojego męża. I mówię, call my husband. I szczególnie mi się to przydaje, na przykład podczas jazdy samochodem. Kiedy nie mogę dotknąć ekranu, nie mogę nic poszukać i tak dalej. I jest to bardzo, bardzo przydatna funkcja. Oczywiście to oznacza, że wcale nie musisz faktycznie do swojego rzeczywistego męża czy żony przypisywać tej funkcji, bo możesz sobie przypisać do dowolnej osoby, do której często dzwonisz. I wtedy powiesz call my husband albo call my wife No i
a
tam
właśnie jakie powiązania
wybrane.
Rodzinne są możliwe do wyboru?
Bardzo dużo jest powiązań. Już mówię. Matka, ojciec, rodzic, brat, siostra, syn, córka, dziecko, znajomy, małżonek, partner lub partnerka, asystent, kierownik, inne. I jeszcze można kliknąć we wszystkie etykiety.
O, wow.
I teraz uwaga. Asystent, kierownik, kolega lub koleżanka, nauczyciel, brat lub siostra, młodszy brat lub siostra, starszy brat lub siostra,
ważne.
Siostra, młodsza siostra, najmłodsza siostra, starsza siostra, najstarsza siostra, brat, młodszy brat, najmłodszy brat, starszy brat, najstarszy brat, znajomy, przyjaciel, przyjaciółka, małżonek, żona, mąż, a to ja powinnam wpisać żona albo mąż, partner lub partnerka, partner, partnerka, dziewczyna lub chłopak, dziewczyna, chłopak, rodzic, matka, ojciec, dziecko, córka, syn, dziadek lub babcia, babcia, uwaga, babcia w nawiasie ze strony matki, babcia
dobra.
W nawiasie ze strony ojca, potem tak samo jest z dziadkami, pradziadek lub prababcia, pradziadek, prababcia, wnuk lub wnuczka, wnuczka. I teraz wnuczka w nawiasie córka córki, wnuczka w nawiasie córka syna, potem tak samo jest z wnukiem, prawnuk lub prawnuczka, teść lub teściowa, teściowa w nawiasie matka żony, teściowa w nawiasie matka męża. Tak samo jest potem z teściem. Rodzic męża lub żony dziecka. Matka męża lub żony dziecka. Szwagier, szwagierka bratowa lub siostra żony. Nie, żona siostry. Młodszy szwagier, szwagierka bratowa lub żona siostry. No jest tego, o matko, bym mogła naprawdę scrollować i scrollować i tych ekranów tutaj jest mnóstwo. Młodszy kuzyn w nawiasie syn brata ojca. Starsza kuzynka w nawiasie córka brata lub siostry matki lub córka siostry ojca.
A to brzmi po prostu jakby jakby Apple tak naprawdę mogłoby stworzyć z twoich kontaktów, jeżeli ktoś by nad tym posiedział,
drzewo
genealogiczne. Drzewo genealogiczne normalnie.
Tak. Wuj w nawiasie mąż młodszej siostry ojca. Siostrzeniec w nawiasie syn siostry. Chociaż no to akurat wiadomo, bo to jest właśnie siostrzeniec.
No, ale może w innych językach.
Prabratanica. W nawiasie wnuczka brata. Pasierb lub pasierbica. Zięć lub szwagier. Synowa lub pasierbica. No jest tego po prostu mnóstwo. Więc jest z czego wybierać i można sobie też dodać własną etykietę. Na przykład ten głupek w czarnej czapce.
Okej.
Jeśli się chce, chociaż to nie wiem po co. I myślałam, że tak wam tutaj zabłysnę tym, że coś takiego w ogóle jest, chociaż może faktycznie nie każdy to wiedział. Ale na przykład dzisiaj próbowałam zadzwonić do mojego brata, którego mam w kontaktach oznaczonego, że to ja jestem jego siostrą.
No.
I z jakiegoś powodu Siri nie rozumie, że to jest mój brat.
Czyli to jest ta świetna funkcja, która po prostu czasem działa, a czasem nie.
W przypadku męża działa, jak używałam wielokrotnie, ale w przypadku brata z jakiegoś powodu nie chce zadziałać.
No powiedz, żeby zadzwoniła do brata.
No
aha,
już
tylko, że zadzwoni.
Nie, no mówiłam, właśnie nie zadzwoni, bo już to próbowałam dzisiaj zrobić kilka razy i on mi wtedy mówi, nie widzę nikogo w twoich kontaktach oznaczonego jako brat. Aha. Jak twój brat się nazywa? No ja wtedy podaję. No i on nadal nie widzi i potem mówi, a jak mam do ciebie mówić? No to ja się muszę mu przedstawić po 6 latach korzystania z iPhone'a, więc się przedstawiam. Gdzie ja? 10, nie 6. No i on mówi, okej, to będę tak do ciebie mówić i to jest koniec rozmowy. Także mam nadzieję, że pomogłem, bo ja mam akurat asystenta męskiego.
Ja tylko powiem, że pojawiają się małe przecieczki, że Apple tam już od lat...
Siri po polsku chcesz powiedzieć, tak?
Nie. Tego bym w życiu nie powiedział. Ale że od lat już robi akwizycje różnych firm, które pracują nad sztuczną inteligencją. No i w teorii tam cały czas nad tą Siri pracują, ale przez ostatnie lata myślę, że wszyscy mamy poczucie, że Siri stoi w miejscu, jeżeli chodzi o rozwój i możliwości. Szczególnie w Polsce, już nawet nie mówię o polskim języku, tylko chodzi o to, że w Polsce jest mniej funkcji dostępnych, które Siri potrafi robić. No właśnie między innymi przez ograniczenia językowe, ale no nawet po angielsku nie możemy niektórych rzeczy zrobić, co mogą zrobić Amerykanie chociażby, nie?
Jasne, bo wtedy Siri mówi, here's what I found on the web.
O, moje ulubione, dokładnie. Natomiast już na Bloombergu czytałem, chociaż tam czytam tylko tytuły, bo jest płatny dostęp, więc...
Tutaj ja na Wyborczej.
No, dokładnie. I iOS 18... Teraz mamy 17, czyli ten, który wyjdzie w tym roku jesienią, no że ma wprowadzić wreszcie jakąś rewolucję i że w ogóle system jako taki ma być największym update'em od tam wielu lat.
Update. aktualizacja.
Tak. I właśnie częściowo myślę, że nieraz usłyszymy o sztucznej inteligencji, chociaż oni lubią mówić, zawsze to powtarzam, uczenie maszynowe. Mm-hmm. Więc pewnie będzie tego uczenia maszynowego dużo więcej niż teraz jest, bo jakby jakieś tam skrawki tych rozwiązań mamy. Czy to w postaci Siri, czy jakichś innych rozwiązań, które oni jakby są w systemie już dzisiaj. No chociażby to, że aplikacja Dziennik, czyli Journal, wysyła powiadomienia, jak na przykład byłaś gdzieś i zrobiłaś parę zdjęć, to on mówi, hej, może chcesz to opisać, nie? Jakby
czy
zrobić wpis w swoim dzienniku.
Hej?
Tak, na pewno. Każde powiadomienie zaczyna się u mnie od hej.
Ja chcę powiedzieć tej drukarce, hej, wydrukuj mi dwie kartki.
Powinienem taki dźwięk na powiadomienie ustawić, nie? Hej, i czytam sobie treść powiadomienia. Tak powinno być. W każdym razie iOS 18, no możemy myśleć trochę odważniej, jeżeli chodzi o rozwój i Siri, i może się okazać, że rzeczywiście wreszcie Apple wejdzie potężnie z butami w ten świat sztucznej inteligencji, no bo on ewidentnie odstają już od lat, szczególnie po premierze tam ChatGPT, mm-hmm. tych wszystkich rozwiązań, no to oni jakby nic swojego nie zaproponowali do tej pory, więc mam nadzieję, że w tym roku zobaczymy coś większego.
A wiesz, czego też mi brakuje? Ja bym pewnie częściej korzystała z Siri, gdybym ja wiedziała, co ona w ogóle może. Bo ja nie wiem. Ja bym chciała dostać taką instrukcję w PDF-ie, gdzie są wypisane wszystkie komendy Siri, tak jak kiedyś były katalogi stron internetowych w kioskach do kupienia. WAP. Nie wiem, czy pamiętasz te
czasy. Adresy WAP ze dzwonkami.
Kiedy jeszcze nie było wyszukiwarek. Nie, to było wcześniej. Mm-hmm. Kiedy nie było jeszcze wyszukiwarek, to można było w kiosku kupić sobie książeczkę. Po prostu to była taka książka, tak jak kiedyś była książka telefoniczna, to była taka książka internetowa, gdzie normalnie był spis adresów stron internetowych.
Aha. I co one robią w skrócie?
Tego nie pamiętam, bo ja z tego nigdy nie korzystałam, ale pamiętam, że taka książeczka była. Nie? No bo żeby wejść na jakąś konkretną stronę, to kiedyś trzeba było znać jej adres.
No tak.
Bo nie było wyszukiwarki. No. No i ja bym chciała taką listę właśnie, pewnie ona gdzieś jest w internecie, zaraz mi wyślecie 15 linków, ale no to powinno być jakoś bardziej dostępne. Ostatnio skorzystałam z jakiejś funkcji w telefonie, nie za pomocą Siri, i na górze ekranu pojawiło mi się właśnie takie powiadomienie, następnym razem powiedz do Siri coś tam.
O, wow, okej. Okay.
Tak, więc to już jest jakiś plus, to jest jakaś pomoc, nie? Bo rzeczywiście ona zachęca.
Nigdy nie widziałem takiego powiadomienia.
Jeden raz mi się to zdarzyło i nawet nie pamiętam, jaka to była funkcja. Aha. Ale... No tak, ja właściwie to tylko proszę ją, żeby do kogoś zadzwoniła, żeby ustawiła jakiś alarm, żeby mi przypomniała coś.
Najczęstszą rzeczą, którą robimy, to włączanie i wyłączanie światła w dużym pokoju, bo ona słucha na HomePodzie wtedy. Ja też w ogóle praktycznie, ale na przykład jest taka funkcja zaszyta, jeżeli nie masz zegarka, bo my akurat korzystamy oboje z Apple Watchy, więc jeżeli zgubimy telefon gdzieś w domu, no to raczej na Apple Watchu włączamy ten dzwoneczek, żeby telefon zadzwonił i w ten sposób nas powiadomił, gdzie jest. Ale dla osób, i właśnie nie wiem do końca, jak to działa, jak się ma HomePody, załóżmy, że mamy surową sytuację, masz tylko iPhone'a. Nie? Nie masz Apple Watcha, nie masz HomePoda w domu, masz tylko iPhone'a. I jeżeli gdzieś go zgubisz, to możesz powiedzieć głośno, hej Dingus, gdzie jesteś? Mm-hmm. I ona wtedy w miarę głośno odpowiada, hej, tu jestem. I jak z głośnika w telefonie, więc w ten sposób możesz go zlokalizować. Nie? Więc taka mała funkcja, która jest, a może mało kto o niej wiedział. Nie,
nie, nie wiedziałam.
To jest właśnie to, że zgadzam się, że funkcje Siri są tak rozsiane po systemie, że przez to, że nie mamy jednej długiej listy, znowu pewnie zaraz dostaniemy 18 tysięcy linków, no to trudno się z tego korzysta, no bo nawet nie wiesz, do czego możesz.
Tak.
No więc to jest problem. Można ją pewnie zapytać, hej, czy w okolicy są jakieś fajne restauracje, no to prawdopodobnie dostaniesz listę, tylko że wtedy przekierują cię do Apple Mapsów, z których my akurat nie korzystamy, więc no i taka jest zabawa. Ale tak, w nowym iOSie może to się zmieni, może zaczniemy korzystać z niej częściej, bo może po prostu te funkcje będą bardziej przydatne, a przy okazji tak dużej zmiany może dostaniemy też dużo przykładów, jak można z tego korzystać i jakby trochę, wiesz, lepiej będziemy mogli to wdrożyć do naszego takiego codziennego życia.
Dobrze, czekamy.
Czekamy, zobaczymy. Kochana, dosłownie zostało 5 minut, to ja mam bardzo króciutki temat jeszcze na koniec. Temat jest growy, gaming. Wiesz to, co to jest? To jest to, co ja robię.
Gaming, to jest granie w grę, w Sylwestra.
Granie w gry w Sylwestra, w oczywiście Tomb Raider.
Nie, Tomb Raider tylko.
Tomb Raider, aha, dobra, już chciałem się popisać, ale niestety nie wyszło. A znasz grę Doom?
Tak, słyszałam o tej grze.
To jest gra bardzo stara.
Nigdy w nią
stara.
Nie grałam.
No, nie grałaś nigdy? Okej. Okay. No ja grałem na starym bardzo PC-cie, jeszcze u znajomego w ogóle, więc były takie czasy, że się chodziło do kolegów i grało na ich komputerze w gry, bo samemu się nie miało, albo miało się inne gry i oni przychodzili do ciebie na coś innego.
A czy jak chodziłeś do tych kolegów na gry, no, to grałeś z nimi, czy tylko patrzyłeś, jak oni grają?
Bardzo różnie, to zależy oczywiście od gry, bo były takie, które były single player, więc się zmienialiśmy.
Single player. Pojedynczy gracz.
Tak. I wtedy jeden grał, drugi patrzył i na zmianę. To albo co rundę, no różnie było.
Czyli był tak pół streamu, pół gry.
Tak, pół oglądam stream, pół jestem streamerem. To jest bardzo mało zasięgowe te streamy, ale...
No nie szkodzi. Ale jaka zaangażowana społeczność.
Prawie jak moja. W każdym razie w Dooma się grało, oczywiście. To była gra, jedna z pierwszych trójwymiarowych gier w ogóle, jakie wyszły. Więc były ściany trójwymiarowe i postacią się chodziło. Tam, nie pamiętam, czy ona skakała, ale generalnie chodziło się po jakichś tam pomieszczeniach, rozwalało się potwory, które na ciebie wylatywały. Tam jest jakaś historia wokół tego, ale nigdy się w nią nie zagłębiałem, bo byłem za młody, jak grałem w Dooma, żeby mnie to interesowało. Chodziło o to, żeby szczelać i nie dać się zaszczelić.
Jak w życiu.
No dokładnie.
Jak się mieszka w Stanach.
No to też prawda. I chodzi się do szkoły. W każdym razie Doom jest grą kultową oczywiście i siedzi w naszych wszystkich graczy serduszkach bardzo głęboko. Wszyscy go znają. No i wydaje się, że zaczyna gonić inną kultową grę, którą jest Skyrim. Skyrim w otoczeniu internetowym, nie wiem, możesz o tym nie wiedzieć, ale uchodzi za grę, która działa na wszystkim.
Wow.
Czyli, że jest taki żart internetowy, że jak wyjdzie lodówka z ekranem, to pewnie zaraz będzie port Skyrim, a że będzie można grać na lodówce.
To jest całkiem zabawny żart lodówkowy.
No, bardziej Skyrimowy, ale tak. W każdym razie Doom właśnie zaczyna wyrastać na nowego Skyrima, chociaż Skyrim wyszedł w 2011 roku, a Doom jest z 1900 coś tam. Muszę sprawdzić.
1900 coś tam, nie, to może nawet sprzed II wojny światowej.
No prawie. Szybkie sprawdzenie, bo znowu będziecie mówić, że ja nic nie wiem.
Uwaga, Wojt teraz sprawdza, więc wszystko się
sam
dzieje na żywo.
Sam nie wiem, co powiedzieć.
Nie to.
Czekaj, tu jest, poczekaj. Oto.
Tętno pulsu. Jesłos podcast.
Kurde, no bo za mało rąk mam, no.
No.
Doom, proszę bardzo, seria gier wideo wyszła...
2005?
Pierwsza gra z serii 1993.
A, no właśnie.
No.
Bo to adaptacja była.
A ostatnia gra wyszła w 2020 roku, Doom Eternal wyszedł. Nie grałem w niego.
Eternal, no nie mogę.
No tak, no.
Eternal.
Eternal.
Eternal znaczy wieczny.
Słuchaj.
A w ogóle Doom to znaczy... taki jakby skazać kogoś na zagładę. Bo doomed to jest, we're tak. Doomed, to jesteśmy zgubieni.
Jesteśmy zgubieni, czyli że można się zgubić w tych korytarzach.
Raczej chodzi o to, że czeka nas zguba.
No tak, czeka nas zguba, ale zguba.
To ty się zastanów, a ja może w tym czasie powiem, że jeden z moich ostatnich odcinków mojego osobistego podcastu, czyli Po cudze mówi, właśnie był o filmie Indiana Jones i Świątynia Zagłady i oryginalny tytuł tego filmu to jest właśnie Indiana Jones and the Temple of Doom.
No okej, okay. No to wspaniale, bo chodziło mi o to, że zagładę, że na nią mogą czekać tylko te potwory.
A nie ty jako gracz.
Nie ty jako gracz, bo ty jesteś najlepszy i wiesz, jakby celem jest rozwalenie wszystkich. Ale przejdziemy teraz do naukowców, którym się udało, i to jest tu jedna pani naukowiec,
naukowczyni
która się nazywa, już powiem, To już właśnie gdzieś to zdjęcie było podpisane. No zawsze mi to tak scrollnie i później nie mogę znaleźć. Naukowczyni nazywa się Lauren Ramlan, ma ksywę Ren. I pani naukowczyni pracuje w MIT Biotechnology, coś tam, PhD student researcher, jest tak się nazywa. Bardzo dużo ma.
Czyli na Wydziale Biotechnologii Instytutu MIT, to jest Massachusetts Institute of Technology,
jest
czyli Instytut Technologii w Massachusetts, w Bostonie.
Student researcher, nie wiem co to znaczy. PhD student researcher, to co to jest za pozycja?
PhD student, czyli ona jest doktorantką. Aha. I jest researcher, czyli jest badaczką.
Badaczką, doktorantką. Doskonale. I pani Lauren, udało jej się odpalić Duma, grę, na...
Ale stopniujesz napięcie, po prostu no bo nie mogę wytrzymać.
Ja nie, po prostu staram się nie popełnić błędu w tym zdaniu, dlatego mówię słowo po słowie.
Jak pan prezydent.
Odpaliła tą grę na bakteriach E. coli.
Co? Jak ona to zrobiła?
I teraz tak. Chodzi o to, że oczywiście bakterie nie są komputerem, one nie generują tych obrazów, ale są ekranem. Każda z bakterii i po podaniu odpowiedniego jakiegoś tam polimeru, coś tam, potrafi świecić o określonym poziomie natężenia świecenia. Co oznacza, że można wielu bakteriom, które ułożymy w takim, powiedzmy, wiesz, tak jak na ekranie układasz
taką
piksele.
Taką matrycę, tak.
Na tej matrycy układasz je w określonym układzie i każdej z nich wysyłasz informację. Hej, ty świeć tak jasno.
Oczywiście, że hej. No wiadomo. Cóż innego.
Ty świeć tak, ty świeć tak, ty świeć tak. I udało jej się wyświetlić na bakteriach ekran z Duma, pierwszą klatkę.
Nieprawdopodobne.
I teraz... Bardzo teoretycznie można by było zagrać w tego Duma na tych bakteriach, tylko problem jest taki, że niestety odświeżanie ekranu, które, żebyś wiedziała, normalnie w grach dzisiaj nowoczesnych, no to dochodzimy nawet do 200 FPS-ów, czyli 200 klatek na sekundę jest w stanie
FPS
wyświetlić.
Frames per second, tak. Czyli właśnie dosłownie klatki na sekundę.
Zwykle się gra w 120 na tych najnowszych konsolach. Bo no tyle dają radę wygenerować z siebie. Oczywiście trzeba mieć odpowiedni ekran, no i właśnie monitory są często ograniczeniem, że jak mają tylko 60 klatek, no to tylko 60 są w stanie wyświetlić z tego i tak dalej. Natomiast 120 jest takie przyjęte, że dobrze się na tym gra. 30 to już raczej nie za bardzo, bo to jest trochę troszeczkę za mało, a tutaj tu mamy tak, że jeżeli gra Doom zajmuje nam około 5 godzin, żeby ją skończyć, nie? To oznacza, i zwykle ona ma maksymalną liczbę klatek na sekundę 35, no bo powstała już wiele lat temu, więcej po prostu nie dało rady wtedy. Więc żeby zagrać w nią na tych bakteriach E. coli, trzeba by było spędzić 599 lat. Dlatego, że poziom odświeżania, czyli wysyłasz informację do tej bakterii, zaświeć się tak, później ona powoli wytraca to oświecenie i później możesz wysłać kolejną informację i ona na nowo się zaświeca, czyli zmienia tą klatkę jakby, no to tam mija między tymi dwoma 8,5 godziny chyba.
Dlatego jakby... pani Ren wygenerowała tylko jeden obraz.
Tak, myślę, że dlatego obraz o rozdzielczości 32x48 pikseli.
To jest i tak więcej niż było na mojej Nokii.
To prawda.
Nie, nieprawda.
Chociaż
akurat.
Nie. Na Nokii było więcej, bo tam było 320x240 chyba. Tak. W każdym razie tak, 70 minut zajmuje zaświecenie, a 8 godzin i 20 minut powrót do tego
stanu początkowego. Wow.
Więc no, ale szanuję panią Lauren, że akurat wybrała taki obrazek do wyświetlenia, bo to ewidentny taki, wiesz, gest. Może sama też jest gamerką.
Może jest graczką.
Może jest graczką i stwierdziła, że to będzie fajny pomysł. No, przy okazji dzięki temu na pewno zwróciła oczy internetu właśnie na ten projekt, no bo prawdopodobnie gdyby to był obraz, wiesz, jej zdjęcie czy cokolwiek innego, to świat by się o tym tak szeroko nie dowiedział.
To zależy, której części ciała. Ale rzeczywiście...
A to też prawda, no jakby wyświetliła cyckę.
No widzisz, ja już nie chciałam tak bezpośrednio, chciałam zostawić jakieś niedopowiedzenie, żeby sobie nasze słuchaczki i słuchacze wyobrazili. A ty im tak wszystko dajesz jak na tacy.
No to, ale teraz sobie wyobrazili cycka, no to chyba super jest.
Może i tak w sumie, tak.
No tak, no.
Jest to życiodajna siła.
To prawda. Teraz mi się niestety otwierają, bo żebyście widzieli, słuchamy teraz cały czas Cezika, Nutkosfery o planetach piosenek. Tak. Ich jest tam chyba 5 czy 6.
To jest nasza aktualna
jak
playlista.
Jak mówisz o życiodajnej sile, tak to oczywiście już mi się...
Jest piosenka o słońcu.
Jest piosenka o słońcu.
Pozdrawiamy.
Polecamy w ogóle dla, jeżeli macie 3-latka w domu, bo u nas akurat w przedszkolu w ogóle zaczęło się słuchanie tych piosenek, tak. Ale przeniosło się do domu i to są piosenki... który da się słuchać.
To są po prostu bardzo dobre muzycznie numery, no bo tak. Cezik zresztą, którego pozdrawiamy, bo na pewno nas słucha.
Na pewno.
Ja zresztą miałam kiedyś przyjemność iść z Cezikiem na pizzę i bardzo to był mile spędzony czas. Dawno już, ale może pamięta, nie wiem. Mhm. W każdym razie Cezik stwierdził, że nie ma w polskim internecie zbytnio wyboru, jeśli chodzi o muzykę jakościową dla małych dzieci. Mhm. Więc kiedy urodziło mu się jego własne dziecko, to wtedy zaczął tworzyć właśnie piosenki dla dzieci, żeby jego dziecko mogło sobie ich posłuchać. No i teraz oczywiście one mają setki milionów wyświetleń na YouTubie i na Spotify. I my się do tych wyświetleń również przyczyniamy od jakichś 2 tygodni. I naprawdę z przyjemnością mi się tych piosenek słucha. Jest moją ambicją, żeby się ich nauczyć na pamięć, ponieważ, i to możemy powiedzieć, bo nasz syn nie słucha tego podcastu, więc się tego nie dowie w tym momencie, bo to dla niego jeszcze jest niespodzianka, że mamy kupione bilety na koncert Cezika, no, właśnie tak. Nutkosferowy za kilka tygodni. Więc chciałabym po prostu skakać pod sceną i zaśpiewać razem z Cezikiem o małych ciałach niebieskich, więc jestem na etapie uczenia się tych piosenek na pamięć.
No brawo, super.
Już prawie ja cały refren jeden znam.
Ja tak? Już chyba znam, po prostu tyle razy słyszałem, że zostaje w głowie, ale mam taką gorącą prośbę do naszych słuchaczy, żeby jednak nas don't rat us out. Dobrze powiedziałem po angielsku?
Dobrze, żeby nas nie wyszczurzyli.
Nie wyszczurzyli nas, że nie dzwońcie do naszego syna i nie mówcie mu, bo
i tak nie macie jego numeru. My nawet nie mamy, a co dopiero wy.
No to prawda. W każdym razie to jest chyba już koniec naszego podcastu, tego odcinka oczywiście.
Na ten rok czy jak? Aha.
No nie, na ten rok to
jeszcze dziś.
Nie. Na dziś. Tak? I to był...
Jesłos Podcast o technologii z wąsem.
No. Bardzo dziękujemy pani Januszu. Musimy tylko tutaj troszeczkę zaktualizować tę informację, że aktualnie żadna osoba ze współprowadzących ten podcast nie ma wąsa, a przynajmniej nie na twarzy.
To prawda. To teraz skończymy, to mi pokażesz swojego.
Okej.
Okay. Dobra. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy oczywiście patronów do After Darka. Patroni, możesz zostać patronem wchodząc na patreon.com/ywp i tam zapłacić dolary i my wtedy dajemy ci dodatkowe pół godzinki podcastu. Polecam, zachęcam, jest to dobre pół godzinki podcastu.
To jest doskonała reklama.
No prawda, oczywiście. Dzięki, pa pa.
Pa.